Małgorzata Czyńska. Kobiety z obrazów. Wydawnictwo Marginesy.
Tutaj mamy taką szeroką podróż przez czas, ponieważ na samym środku okładki jedna z najbardziej kultowych twarzy, najbardziej znanych w malarstwie, czyli Liza Gioconda, tak? Czyli tak zwana Mona Liza, z tym takim tajemniczym uśmiechem. No i tutaj jesteśmy już w znacznie wcześniejszych czasach, czyli czasach Leonarda da Vinci. To jest fascynujące, że pani dotarła też do takich materiałów, które charakteryzują tę postać. Czy zdarzyło się coś nowego, czy musiała pani po prostu uporządkować materiał? Czy była jakaś nowa przygoda dla pani?
Kiedy zastanawiałam się nad koncepcją tej książki, gdzie rzeczywiście najwięcej z tych postaci z historii sztuki, historii malarstwa XX wieku, no ale jednak te kobiety z obrazów, to pomyślałam, że no muszą tutaj się znaleźć takie właśnie postaci, które funkcjonują już nie tylko w kulturze wysokiej, ale także w popkulturze, tak jak twarz Mony Lizy, którą mamy nawet na kubkach, talerzykach. Chciałam właśnie opowiedzieć o tych kobietach, które znamy, jeżeli nie z wielkich galerii malarstwa, to przynajmniej właśnie z tych kubków, talerzyków. I Mona Liza jest taką postacią, o której wydawałoby się, no każdy rozpozna i każdy coś powie, a nawet ja, jako historyczka sztuki, tak naprawdę jak się zastanowiłam, co wiem o Lizie del Giocondo, no to okazało się, że niewiele. No oczywiście mogę mówić o stylu malarstwa Leonarda, o jego innowacyjności i tak dalej, natomiast sama pani Liza była dla mnie poniekąd tajemnicą, tak jak tajemnicą jest jej uśmiech.
Czyta Anna Jaworska. Uśmiech pani Lizy. Liza del Giocondo i Leonardo da Vinci. Pani Liza czekała, aż służąca okryje jej suknię lekkim woalem z gazy. Dopiero co wstała z połogu, a taki szal stanowił element ubioru kobiet w ciąży i po porodzie. Suknia była szara, zdobiona marszczeniami, przy dekolcie haftowana złotą nicią. Szarość gorsu ożywiały czerwone rękawy. Żona bogatego kupca handlującego jedwabiem z pewnością należała do najlepiej ubranych kobiet we Florencji, gdzie zamożne mieszczaństwo szybko podchwytywało wyrafinowaną dworską modę. Mąż Lizy, Francesco del Giocondo, zaopatrywał w tkaniny tutejsze najznakomitsze rody. Z jego składu dostarczano bele sukna i jedwabiu na dwór medyceuszy. Kupiec Giocondo miał powody do zadowolenia. Interesy szły mu całkiem dobrze, pomimo kryzysu gospodarczego i rosnących podatków, a Liza urodziła mu drugiego zdrowego syna. Stwierdził, że to doskonała okazja do zamówienia portretu młodej małżonki, który przyozdobi salę jadalną w nowo kupionym domu przy Via della Stufa. Szczęśliwie się złożyło, że Francesco del Giocondo utrzymywał towarzyskie i zawodowe stosunki z rodziną da Vinci. Mieszkali po sąsiedzku, a ojciec malarza Leonarda, ser Piero da Vinci, znany florencki notariusz, wielokrotnie zawiadywał interesami kupca. Jak podaje Giorgio Vasari, biograf ówczesnych artystów, dla pana Francesca del Giocondo Leonardo namalował portret pani Lizy, jego żony. Liza del Giocondo mogła więc czuć się wyróżniona i uhonorowana. Teraz jej przygotowania do spotkania z mistrzem Leonardem da Vinci dobiegały końca. Może wtarła w skórę dłoni miksturę, którą malarz również stosował. Weź świeżej wody różanej, zalecał Leonardo, zwilż nią ręce, a potem weź kwiat lawendy i rozetrzyj go w dłoniach, a uzyskasz dobry skutek. Długie, ciemne włosy Lisy, natarte makasarem, perfumowaną oliwą, starannie rozdzielone po środku głowy i utrefione w drobne loczki przypominające świderki, opadały na ramiona. We Florencji nie przyjęła się moda na farbowanie na blond, jak to czyniły wenecjanki, ale i tak poświęcano włosom szczególną uwagę. W ówczesnym malarstwie widać misterne sploty, loki i upięcia. Na rozpuszczone włosy swojej pani, Mony Lisy, Mona, dawne włoskie słowo, znaczyło pani, dama, służąca narzuciła jeszcze cienki jak pajęczyna woal. Francescowi del Giocondo podobała się pewnie myśl, że jego żonę uwiecznie artysta, który tak pięknie malował Madonnę i inne święte. Być może wprowadzenie małżonki do domu wyglądało podobnie jak w opisie innego florenckiego kupca o nazwisku Alberti, który pokazał żonie pokoje i wypełniające je sprzęty. Prosił ją o zachowanie wierności i wyzbycie się kokieterii. Potem wspólnie uklękli i modlili się, prosząc Boga, by im błogosławił i obdarzył licznym potomstwem. Do obowiązków żony kupca należało zajmowanie się domem, doglądanie służby oraz opieka nad dziećmi, kiedy już wróciły do domu. U mamki przebywały z reguły do drugiego roku życia. Miała także godnie reprezentować męża i uświetniać jego pozycję w społeczeństwie, w czym pomagały strojne suknie i klejnoty. Oczywiście w epoce renesansu mile widziane były zalety umysłu, umiejętności polemiczne i filozoficzne czy sztuka konwersacji. Tyle tylko, że taką aktywność dama miała szansę rozwinąć raczej w kręgach dworskich. W środowisku mieszczańskim ceniono u kobiety dobre maniery, uprzejmość i posłuszeństwo. Seanse pozowania w pracowni Leonarda da Vinci musiały być miłą rozrywką. Malarz uchodził za ujmującego mężczyznę. Umiał też zadbać o odpowiednią rozrywkę. Organizował dworskie przyjęcia, oprawę uczt i turniejów. I nawet nudne pozowanie do portretu mogło upływać modelowi w przyjemnej atmosferze. Pani Liza pewnie nieraz tłumiła śmiech, bo przecież statecznej mężatce nie uchodziło uśmiechać się szeroko. Przymiotnik Giocondo znaczy wesoły, a Leonardo uwielbiał słowne gry, kalambury. Wiele takich wymyślał ku uciesze swoich mecenasów i klientów. Może dostrzegł w żonie kupca del Giocondo wesołą kobietę, figlarkę. Portret Lizy del Giocondo nigdy nie zawisł w domu przy Via della Stufa. Leonardo da Vinci tak długo ociągał się z wykończeniem obrazu, że w końcu po 4 latach zniecierpliwiony kupiec odmówił zapłaty za dzieło. Wyjeżdżając z Florencji do Francji na początku 1508 roku, Leonardo zabrał ze sobą lipową deskę z wizerunkiem pani Lisy.